Kochane siostry, kochani bracia, począwszy od tego roku, dzień modlitw za więźniów przypadać będzie we wspomnienie liturgiczne Dobrego Łotra. Ukrzyżowany razem z Chrystusem wyraził on żal, i to nas cieszy z ludzkiego punktu widzenia, za swoje grzechy. A Jezus powiedział mu prosto: będziesz dzisiaj w raju, ze mną w raju. Więc jest on symbolem przyjęcia przez człowieka Bożego miłosierdzia. Można powiedzieć, czy wręcz trzeba powiedzieć, że do ostatniej chwili, do ostatniego momentu Bóg czeka na człowieka. Jan Paweł II pięknie to powiedział: jesteście skazani, ale nie potępieni. Ideą ustanowienia dnia modlitw jest potrzeba ogarnięcia modlitwą zwłaszcza tych więźniów, którzy trwają daleko od Boga, nie widzą sensu nawrócenia lub którym brakuje nadziei w Boże miłosierdzie. W konsekwencji potem często kończy się to samobójstwem. Oni szczególnie potrzebują modlitwy Kościoła. Moi kochani, warto podkreślić, że byli więźniowie, którzy odnaleźli na nowo wiarę, rozpoczęli życie sakramentalne, są przecież wielkim skarbem, w którym widzimy, jak Bóg działa, jak Bóg przemienia rzeczywistość ludzką. Przecież wielu z tych naszych byłych podopiecznych, którzy dzisiaj powrócili do normalnego życia, przecież są także przez nas zapraszani do szkół, na rekolekcje, aby mówili innym, młodym ludziom, swoim rówieśnikom: patrzcie, można zacząć żyć inaczej. Jeśli więc poszukamy uzasadnienia dzisiejszego święta, najpierw w Piśmie Świętym, bo to jest dla nas źródłem, to oprócz tego przemienionego pierwszego świętego, Dobrego Łotra, do którego Jezus tak znamiennie powiedział: dziś będziesz ze mną w raju. Przecież to są słowa, na które czeka każdy z nas, który kocha Jezusa Chrystusa. Chcemy, żeby na koniec naszego ziemskiego życia Jezus każdemu z nas to powiedział: chodź, zapraszam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Zobaczcie, kogo Jezus wybrał na tego pierwszego świętego. Nie uczniów, którzy razem z Nim byli, no ale jak przyszedł moment krzyża, uciekli. Nie powiedział tego też najpierw Najświętszej Maryi Pannie, mimo że no wiemy, kim jest Najświętsza Maria Panna. Nie powiedział tego komukolwiek innemu, ale zbrodniarzowi, człowiekowi potępionemu przez społeczeństwo. I powiedzielibyśmy słusznie, bo dokonał przestępstwa. Prawdopodobnie zniszczył ludzkie życie. Może nie jedno ludzkie życie. No nikomu za nic nie wymierzano kary śmierci. Musiał być tego powód, przyczyna. A jednak temu człowiekowi Jezus powiedział: dziś ze mną będziesz w raju. A więc w tym momencie zobaczcie, Boże miłosierdzie, a więc coś, co w szczególny sposób intryguje nasze myślenie o Panu Bogu. Boża miłość i Boże miłosierdzie. Bóg jest pełnią miłości i Bóg jest pełnią miłosierdzia wobec człowieka. I to upewnienie się, że tak właśnie jest, daje nam Pismo Święte, Słowo Boże do nas skierowane. Można wiele wybrać różnych sytuacji, ale może pójdźmy do samego początku, do Księgi Genezis. No weźmy pod uwagę chociażby Adama i Ewę, kiedy zostali wypędzeni z raju za swoją przewinę wobec Pana Boga. Bóg ich nie unicestwił, Bóg ich nie zlikwidował ich istnienia, ale przemienił ich życie na inne, na te, w które musieli odpłacać, poszukiwać właściwych rozwiązań dla budowy swojego człowieczeństwa. A więc zobaczcie, od samego początku jesteśmy uczeni, że Bóg jest miłością i miłosierdziem, że nie chce unicestwienia, nie chce likwidacji życia, chce to życie dźwigać, przemieniać, realizować. I tak przez całe Pismo Święte Bóg nam się objawia, w taki właśnie sposób. Tak więc jeśli dzisiaj gromadzimy się, aby modlić się za tych, których społeczeństwo najczęściej odrzuca, bo dokonali przestępstwa, chcemy pokazać całemu światu, że Bóg jest miłością i pełnią miłosierdzia. I dlatego nas musi interesować los drugiego człowieka. Nam musi zależeć na wewnętrznej przemianie drugiego człowieka. Zresztą codziennie modlimy się do Boga w modlitwie, której nauczył nas sam Jezus Chrystus. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Przecież Jezus... Dlaczego te słowa wstawił do modlitwy, którą kazał nam się codziennie modlić? Wstawił je dlatego, bo właśnie te słowa kierują naszą uwagę do Pana Boga jako pełni miłości i pełni miłosierdzia. I taki jest sens tych słów modlitwy pańskiej. Sama męka, śmierć i zmartwychwstanie to także przecież znak dla człowieka, że nasze życie jest w rękach Boga i nasze życie ma się przemieniać. I dlatego to jest kolejny powód, że tu i teraz modlimy się za naszych braci i siostry, którzy pobłądzili w swoim życiu i muszą przebywać w zakładach odosobnienia. Ale nie zostawiamy ich samych, chcemy im towarzyszyć w przemianie. Czy sam fakt sakramentu pokuty, kiedy stajemy przed Bogiem w prawdzie o sobie samym, ileż on nas uczy? Każdy z nas kapłanów jest świadkiem jakże trudnych, ale jakże pięknych spowiedzi w zakładach karnych. Inaczej się spowiada człowieka, który klęka i chce się wyspowiadać z zabójstwa, zniszczenia ludzkiego życia. Jakżeż ta spowiedź człowieka przejmuje, angażuje i ile tutaj trzeba pokory przed Bogiem, żeby pomóc temu człowiekowi wrócić do normalności w ramach tej spowiedzi. To nie jest takie zapukanie, bo ktoś przeklął, źle się wobec kogoś zachował i nic więcej grzechów nie pamięta. To jest zupełnie inna spowiedź. I my, kapelani więzienni, doskonale wiemy, ile ta spowiedź nas samych kosztuje. I tak jakby od tej materii ewangelicznej Pisma Świętego przejdźmy do tej kwestii społecznej, która właśnie realizuje się w ramach pracy z naszymi osadzonymi. Pamiętam, kilka lat temu byłem na konferencji międzynarodowej w Singapurze. Singapur jest państwem, w którym karę śmierci można dostać bardzo łatwo za jakikolwiek kontakt z narkotykami. I kiedy przyszła niedziela, poprosiłem kapelana więziennego, głównego kapelana w Singapurze, żeby mógł odprawić mszę świętą w więzieniu. Tam, ponieważ tam jest język urzędowy angielski, więc akurat z tym nie mam problemu, więc tą mszę mogłem tam dla nich odprawić. I przyprowadzono mi na mszę, tak właśnie to zorganizowano, przyprowadzono mi na mszę 23 więźniów skazanych na karę śmierci. W większości byli to katolicy, w tym kilku Anglikanów. Najmłodszy miał lat 17, najstarszy 23 właśnie. Kiedy popatrzyłem na tego najmłodszego, to myślałem, Boże kochany, on ma tyle samo lat, prawie tyle samo, co mój bratanek najstarszy. To tak jakbym widział tego bratanka, widząc tego młodego chłopaka skazanego na karę śmierci. Po mszy świętej poprosiłem o możliwość rozmowy z każdym z nich i każdemu z nich zadałem takie samo pytanie. Skoro wiedziałeś, że w twoim państwie możesz dostać karę śmierci za narkotyki, dlaczego w to wszedłeś? No i odpowiedzi różne, you know, father, i tam mi zaczyna tłumaczyć, albo pieniędzy nie ma. No to ja mówię, dlaczego nie miałeś pieniędzy? I te, zadając pytanie, dlaczego, wkraczaliśmy po kolei w te najistotniejsze obszary jego życia, tego człowieka skazanego na karę śmierci. I w każdym z przypadków doszliśmy do jednego, do zniszczonej rodziny. Każdy z nich, tam, z którymi rozmawiałem, nie miał normalnego domu rodzinnego. Nie miał ojca, nie miał matki, lub ojca, lub matki, lub ojciec alkoholik, bądź się zapił, bądź narkotyki, bądź matka prostytutka. No przeróżne sytuacje. Nie było normalnej rodziny. I tak sobie pomyślałem wtedy. Brak normalnej rodziny najczęściej jest przypadkiem, że człowiek w życiu się gubi i to może stać się przyczyną pobytu w więzieniu. Kiedy dziennikarze nam relacjonują problemy przestępczości, zawsze to robią z punktu widzenia atrakcyjności przekazu informacji. Nie docierają do źródła problemu, a mówią o wydarzeniu. Zabił w taki, a w taki sposób. Ale nie mówią o tym, że na przykład kiedy był dzieckiem, był sam bity i katowany przez swojego ojca tyrana, czy alkoholika, czy innego jeszcze jakiegoś tam typa. Nie nawiązują do tych spraw, że zazwyczaj za człowiekiem ciągnie się ten świat trudności, który któregoś dnia może skończyć się przestępstwem. Ja w tej chwili nie bronię żadnej osoby, która dokonała przestępstwa, ale chcę bo przestępstwo jest przestępstwem, ale chcę ukazać problem, głęboko tkwiący problem w dynamice życia społecznego. Przestępstwo nie bierze się znikąd. One ma swoje źródła w ludzkich błędach, które dziedziczymy w tym sensie, że jesteśmy wychowywani niewłaściwie, w zły sposób, we złych wzorcach i często to się kończy ludzką tragedią. A więc społeczeństwo, poszczególne osoby w tym społeczeństwie także mają swój udział w przestępstwach innych poprzez negatywne formy oddziaływania na drugiego człowieka. I kiedy dzisiaj modlimy się w intencji naszych braci i sióstr w zakładach karnych, to trzeba także sobie uzmysłowić, że złe rzeczy dzieją się w społeczeństwie, a nie w kosmosie. I dlatego jako społeczeństwo musimy odpowiadać za wszystko to, co jest złe wśród nas. Jeśli dzisiaj my, ludzie dorośli, tak łatwo zezwalamy na to, że młodzież wszędzie po ulicach chodzi z puszką piwa w ręku, że dzisiaj co się widzi młodych razem, najczęściej ostatnio tak mi się zdarza, że widzę dziewczynę z papierosem, mniej chłopaków widzę z papierosem, może więcej na te siłownie chodzą, ćwiczą, nie wiem. W każdym bądź razie, no zezwalamy na to. No ktoś tym niepełnoletnim te piwo kupuje. No to są ludzie pełnoletni, starsi od nich, może 2-3 lata tylko, ale w tym momencie powinni być świadomi, że biorą na siebie odpowiedzialność także za zło, w którym uczestniczy ten niepełnoletni człowiek. I w ten oto sposób, kochani, moglibyśmy tu mnożyć ilość sytuacji, które nam ukazują przestępstwo jako problem społeczny, a nie tylko indywidualny i indywidualną odpowiedzialność, choć ta jest najważniejsza. Zatem proszę popatrzeć, ile dobra Kościół chce wkładać i wkłada w życie społeczne, przypominając, że za sprawą sytuacji, która nazywa się więzieniem i to, co za tym się kryje, człowiek, zniszczone ludzkie życie, ludzkie tragedie, tragedie tych, co pozostali w domu, tragedie dzieci więźniów, to wszystko są nasze ludzkie sprawy, od których nie uciekniemy, których nie wyślemy w kosmos, a które musimy przeżyć. A jeśli musimy je przeżyć, przeżywajmy je jak najmądrzej, czyli szukajmy dróg pomocy drugiemu człowiekowi. I dlatego tu i teraz modlimy się za naszych braci i siostry uwięzionych, szukając, prosząc o pomoc dla nich, o ich wewnętrzną przemianę, o ich ekspiację za popełnione zło, ale także myśląc o ich przyszłości, o ich dobrym życiu, o ich normalnym życiu. Może, żeby nie przedłużać, ale popatrzcie, jaka jest reakcja społeczna. Jeśli dzisiaj powiemy w społeczeństwie, proszę, ten człowiek kiedyś był w więzieniu, a dzisiaj żyje normalnie, wrócił do rodziny, troszczy się o tą rodzinę, rzucił alkohol, rzucił narkotyki, to ludzie powiedzą, o proszę, gratuluję, dobrze, udało mu się, dobrze. A jak widzą tego, który gdzieś tam sobie znowu pije, leży w rynsztoku, brudny, to łobuz, bandyta i tak dalej. Nikt mu ręki nie podał. I dlatego ta sytuacja ciągle taka jest. Dlatego trzeba pomóc drugiemu człowiekowi. Trzeba chcieć mu podać rękę, bo wtedy może rozpocząć się proces przemiany człowieka. No jeśli się człowiekowi nie poda ręki, no to najprawdopodobniej on nigdy nie powstanie. Trzeba mu spróbować zaufać. Trzeba mu spróbować pomóc. I to poprzez dzisiejszą liturgię, to wspomnienie dobrego Łotra chcemy także czynić. I z całego serca dziękuję wszystkim świeckim wolontariuszom, którzy włączają się w tę pracę, bezinteresownie pomóc drugiemu człowiekowi. Dziękuję z całego serca wszystkim pracownikom służby więziennej, którzy z taką troską myślą o drugim człowieku. Regularnie jeżdżę do zakładów kobiecych, szczególnie do Grudziądza, bo tam mamy taką trudną sytuację. Tam osoby, panie skazane, rodzą te dzieci, a więc jest jakaś podwójna trauma, bo z jednej strony przychodzi na świat dziecko, z drugiej strony no, to dziecko nie przychodzi na świat w domu, w pieleszach rodzinnych, tylko przychodzi w warunkach izolacji więziennej, a więc szczególnie trzeba tym osobom pomóc. Co więcej, kobieta w izolacji więziennej to najczęściej też jest podwójna trauma, bo zazwyczaj sama była katowana przez konkubenta czy męża i potem kiedyś skończyło się to tragedią, bo nie wytrzymała, wzięła nóż i dźgnęła. Oczywiście to są jakieś, nie znaczy, że każdy przypadek jest taki, ale tak często jest. W związku z tym, no, popatrzmy na tę sytuację i dlatego często staram się jeździć do tego zakładu i widzę, ile troski te panie, pracownice, funkcjonariuszki czy dyrekcja wkłada, aby tym osobom pomóc. I tu chylę czoła przed tymi pracownikami, także i księdzem kapelanem, który także jest tam bardzo pięknie zaangażowany w tę pracę. I w taki sam sposób można by o wielu pracownikach, o wielu kapelanach mówić i im bardzo, bardzo za to dziękuję. Moi kochani, niech ta modlitwa, która płynie dzisiaj przed tron Boży, jednoczy nas z myślą o naszych braciach i siostrach, którym chcemy pomóc przez modlitwę i przez konkretne działania, aby zaczęli właściwie funkcjonować. I na koniec gratuluję i cieszę się, że są wśród nas też ci, którzy kiedyś byli w więzieniu, a dzisiaj są normalnymi obywatelami społeczeństwa, normalnie żyją, wrócili do swoich najbliższych, wychowują swoje dzieci i patrzą już z perspektywy na to, co kiedyś w ich życiu było zupełnie inną rzeczywistością, rzeczywistością więzienną. Dziś żyją zupełnie inaczej, są zwykłymi, tak jak my wszyscy, normalnymi obywatelami tego państwa i tworzą rzeczywistość, historię, kulturę naszej rzeczywistości, naszej współczesności. Niech więc ta modlitwa w postaci Eucharystii, którą przyjmiemy do swoich serc, płynie przed Boży tron i wyprasza wszelkie potrzebne łaski. Amen.